Merkury Polskie Radio.
Czy osoby niepełnosprawne mają szansę otrzymać dotację na turnus rehabilitacyjny jeszcze w tym sezonie? Sygnały Świata, Poznań, Wielkopolska. Lidia Leońska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Cały rok przyjmujemy wnioski od osób niepełnosprawnych, które chcą z takiej formy wsparcia, z takiej formy pomocy skorzystać. Co roku jesteśmy ograniczeni też środkami finansowymi, które algorytmem spływają do nas z Warszawy i są to środki, na które nie mamy wpływu. W tej chwili wiemy, że już pojedzie ponad 600 osób razem z opiekunami i możliwości finansowe nasze są wyczerpane, ale oczywiście wniosek można składać, dlatego że co roku otrzymujemy pieniążki w tak zwanej drugiej transzy. Są to jesienne pieniądze, jak je nazywamy, i wtedy oczywiście też część z nich będzie przeznaczona na wyjazd właśnie ten wspierający w formie turnusu rehabilitacyjnego.
Ale ja bym chciał teraz pojechać, jeszcze w lipcu, a może w sierpniu?
Bardzo dużo osób wyjeżdża w lipcu i sierpniu, dlatego że wnioski można składać od stycznia.
Zgapiłem się trochę.
Pieniążki otrzymujemy mniej więcej marzec, kwiecień. I mamy na te wnioski wtedy pokrycie finansowe i oczywiście wszelkie formalności, jak zostaną dopełnione, to ten wyjazd w lipcu, sierpniu, miesiącach wskazanych przez osoby, które są zainteresowane wyjazdem, są możliwe do realizacji. A propos zgapienia, to też nie jest tak do końca, dlatego że my w tej chwili realizujemy przede wszystkim te wnioski osób, które nigdy z tej formy pomocy nie korzystały. A w drugiej kolejności wnioski tych osób, które były na przykład ostatni raz w 2006 roku, następnie 2007, 2008 i tak dalej. Chcieliśmy trochę zamieszać, żeby nie było tej sytuacji, że kto pierwszy, ten lepszy. Co roku jest ten sam problem, ponieważ wniosków jest więcej niż możliwości finansowych pokrycia zapotrzebowania składanego w tych wnioskach. Natomiast jest jakby też co roku lepiej, ponieważ coraz więcej osób od nas tę pomoc w różnych obszarach tutaj zadań, które realizujemy, tę pomoc otrzymuje. Niemniej jednak oczywiście wszystkie gminy, myślę, wszystkie powiaty w Polsce mają ten problem, że te środki finansowe, ich wysokość to jest trochę takie niezrealizowane marzenie, bo trochę jest tak, że czy będzie ich więcej, to na pewno i więcej osób mogłoby z tej pomocy, z tej formy wsparcia skorzystać.
Turnus rehabilitacyjny to pomoc rehabilitacyjna, można powiedzieć taka, która pozwoli osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wrócić do aktywności społecznej, zawodowej.
Tak, lub ją podtrzymać. Dlatego, że to są też często osoby, które nie tylko mają za zadanie jak gdyby pomóc swojemu ciału funkcjonować, ulepszyć je niejako, pracować nad nim, ale także przede wszystkim zachować umiejętności w sferze społecznej, nawiązywać kontakty, zdobyć tę umiejętność nawiązywania. Dlatego my przykładamy do tego tak dużą wagę, bo realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. A więc,
czyli osoby pracujące nie mają pierwszeństwa?
Tak jak powiedziałam, w tym roku przykładamy wagę przede wszystkim do tych osób, które nigdy lub bardzo dawno z tej formy skorzystały. My mamy obowiązek rozpatrzyć każdy wniosek. I ten wniosek mógłby też być zrealizowany, jeżeli jest rozpatrzony pozytywnie, ale bardzo często, no niestety się zdarza, że ludzie w danym roku budżetowym dostają odmowę z uwagi na brak środków. W tym roku zabezpieczyliśmy potrzeby ludzi, którzy złożyli wnioski i w zasadzie czekamy na drugą transzę i wszyscy mamy nadzieję, że ta druga transza pieniędzy przyjdzie. Nauczeni doświadczeniem poprzednich lat wiemy, że tak będzie.
Turnusy rehabilitacyjne często są traktowane jako wczasy.
Ja myślę sobie, że po prostu jest to zupełnie naturalne i tak bardzo często się dzieje.
I tak może być, tak?
To znaczy na pewno turnus rehabilitacyjny także jest pewną formą wypoczynku. Bo jeżeli ktoś ze względu na swoje schorzenia, na przykład reumatologiczne, wybiera ciechocinek i wie, że spacer, wypoczynek w solance czy w przytężniach, w parku mu pomaga, no to trudno nie nazwać tego dobrym relaksem, dobrym wypoczynkiem. Oczywiście latem dni są dłuższe, są przyjemniejsze, bo są cieplejsze niż zimą, ale generalnie rehabilitacja społeczna ma za zadanie pomóc ludziom. Z jednej strony wesprzeć ich w tych działaniach takich rehabilitacyjnych, stricte medycznych, fizjoterapia, kinezyterapia, no wszystko to, laseroterapia, magnetoterapia, wszystkie te działania, które usprawnią ciało, pomogą znieść bóle, pomogą z tym ciałem lepiej współpracować. Ale z drugiej strony także zabezpieczenie tych potrzeb kulturalnych, na przykład wieczorki organizowane na takich turnusach, gry, zabawy, konkursy, wycieczki, integracja, umiejętność funkcjonowania w zbiorowości. To także są bezcenne rzeczy w momencie, kiedy właśnie pracujemy, żyjemy w sąsiedztwie, żyjemy w rodzinie, żeby pomóc nam nie izolować się, nie wykluczać samemu, żeby umieć przejść tę barierę własnej nieśmiałości, własnego takiego poczucia bycia odrzuconym i zacząć funkcjonować w grupie. Wierzę w roztropność osób niepełnosprawnych, które mając orzeczenie o niepełnosprawności, chcąc skorzystać z takiej formy pomocy jak turnus rehabilitacyjny, wiedzą, że to nie jest tylko morze, wypoczynek, spacer w blasku słońca, ale także te wszystkie działania medyczne i te wszystkie działania społeczne, które nawet w miesiącu listopadzie czy grudniu mogą pomóc w nowym roku być sprawniejszym, być bardziej otwartym, być, no, że pozwolą wykorzystać ten czas dla swojego dobra, dla wsparcia siebie.
I dlatego jeszcze warto złożyć wniosek na turnus rehabilitacyjny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu przy ulicy Cześnikowskiej.
18, tak.
I na pewno jest szansa na to, że w tym roku, może już nie latem, ale w tym roku możemy pojechać na taki turnus, wypocząć i zrehabilitować.
Czego i sobie, i wszystkim życzymy, żeby tak właśnie było.
Lidia Leońska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Wzór wniosku i wszelkie niezbędne informacje uzyskamy na stronie www.mopr.poznan.pl.
Książka do posłuchania.
Są takie czasy w życiu człowieka, kiedy się tych książek nie da czytać. I z ubolewaniem to mówię, ponieważ ja zasypiam z książką pod poduszką. W tej chwili mam już ich kilka. I z zażenowaniem, bólem i przerażeniem wręcz mówię, zasypiam. Otwieram okładkę, czytam jeszcze raz wstęp i zasypiam. To jest, tak się dzieje wtedy, kiedy człowiek na przykład musiał się przygotować do matury i nie miał już czasu ani możliwości cokolwiek przeczytać, bo to przygotowanie wypełniało cały czas. Potem byłam mamą trójki dzieci, musiałam to ogarnąć, zmieniałam pracę, wtedy też nie czytałam. Potem czytałam i myślałam, że tak już będzie zawsze. A teraz się okazuje, że mam dwoje starszych, bardzo chorych rodziców i to nie w jednym miejscu, tylko mamę mam w ośrodku, tatę mam w domu. To są różne choroby, różne potrzeby, różni lekarze, specjaliści muszą przychodzić i ja po prostu żyję w takim trójkącie. Dom, czyli tata, praca i mama. Ośrodek. I proszę mi wierzyć, jak ja przychodzę od mamy, to jest godzina 21, jeszcze zdążę zrobić kolację tacie, myję się, wchodzę do łóżka i mówię, Boże kochany, chociaż dwie strony, chociaż trzy. I po jednym zdaniu zasypiam.
I dlatego warto posłuchać Pawła Kamzy.
Dlatego tak, oczywiście.
Bardzo dziękuję. Dość trudno mi się do tego odnieść, ponieważ ja zawsze czytałem książki. To znaczy nawet w sytuacjach bardzo trudnych, emocjonalnie, w takiej sytuacji, o której mówiła pani Leońska, książki były dla mnie ratunkiem i formą ucieczki. Od dziecka, kiedy miałem problem, brałem książkę, zaszywałem się, nawet nocami czytałem w książce pod łóżkiem albo pod kołdrą z latarką, na czym mnie rodzice nakrywali. Były awantury, ale i tak zawsze do tego wracałem, bo książka była dla mnie szansą, jak powiedziałem, ucieczki.
Czyli nie zasypiałeś nigdy przy
książce? Nie, ja mam odwrotny problem. Jak zacznę książkę, to muszę siłą zmusić się do tego, żeby pójść spać, bo mnie interesuje, co będzie dalej. Jestem w stanie zawalić noc, wiedząc, że to będzie skutkowało, że będę nieprzytomny, niewyspany. To książki mnie tak pochłaniają, że bardzo trudno mi się oderwać. Nie zdarzyło mi się chyba nigdy zasnąć nad książką, szczególnie przygodową, podróżniczą czy powieścią. Zdarzało mi się zasypać nad innymi podręcznikami, to się przyznaję, czy być zmęczonym, ale nigdy nie zasnąłem nad książką. Dlatego myślę, że książki dla niektórych ludzi i dla mnie na przykład są formą oderwania się, ucieczki. I takimi książkami na pewno były dla mnie książki Juliusza Verne, 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi na przykład. To jest książka, do której powrotu lub odczytania na nowo państwa zachęcam. Czyta to niestety pan Felczyński i nie chcę więcej o tym mówić. Trzeba wytrzymać to i przestać słuchać lektora, a zacząć słuchać Verne. Dlaczego warto posłuchać i wrócić do Verne? Ponieważ Verne proponuje tutaj nie tylko dlatego, że proponuje podróż, nie tylko dlatego, że bohater miał być kiedyś główny bohater tej książki Polakiem, tak było w rękopisie i zamiarach Verne. Był to były powstaniec styczniowy, który, jak państwo może pamiętają, stworzył łódź podwodną, którą mógł poruszać się w sposób nieograniczony po wszystkich morzach i oceanach świata i stworzył tą łódź po to, żeby się mścić po przegranym powstaniu styczniowym i napadać rosyjskie statki. Wydawca Verne się na to nie zgodził, ponieważ rynek rosyjski był tak interesujący i tak lukratywny, że zmusił Verne do zmiany i bohater już tylko nie jest Polakiem, znaczy nie wiadomo do końca, kim jest, ale na pewno nie Polakiem i pomaga powstańcom antytureckim, a nie napada rosyjskie konwoje. Niemniej tak do tej książki warto wrócić z powodu samego Verne. Myślę sobie tutaj o tym dlatego, że Verne był autorem i był człowiekiem, który postanowił być wierny swoim marzeniom wbrew wszystkim, a przede wszystkim rodzinie. Pochodził z rodziny prawniczej. Jego ojciec zmusił go do studiowania prawa w Paryżu. To jest połowa XIX wieku, lata 50. XIX wieku. I Verne dowiaduje się po studiach, że ma podjąć pracę w kancelarii ojca. To się nie godzi, ponieważ chce pracować dla teatru, chce pisać sztuki, już to próbuje robić. Ojciec na to się z trudem zgadza, a kiedy Verne zaczyna odnosić sukcesy, proponuje mu, aby przejął jego kancelarię, czyli kancelarię jego ojca, interes rodzinny, świetnie prosperująca kancelaria, bardzo duże pieniądze. I jest to z jednej strony szantaż emocjonalny ojca wobec syna, a z drugiej strony też zapewnienie sobie pewnej przyszłości, bo ten zawód i ta kancelaria ojca praktycznie nie miała szans nie przynosić dochodu. A Verne jest dopiero początkującym pisarzem, z trudem zarabia na życie. Długo się nad tym zastanawiał, aż w końcu odpisał ojcu i w tym liście, który jest do dzisiaj zachowany, mówi, że ważniejsze jest to, żeby być wierny swoim marzeniom i temu, co chciałoby się robić w życiu, niż ulegać presji rodziny, ponieważ kiedy on ulegnie ojcu, wie, że do końca życia będzie nieszczęśliwy. A teraz może mu się nie udać, ale ma nadzieję, że zostanie tym, kim chciałby zostać. To jest pierwsza lekcja, którą większość bohaterów Juliusza Verne w książkach teoretycznie wyłącznie przygodowych proponuje. A myślę sobie jeszcze tu jednej bardzo ważnej postaci dla pisarstwa Verne, bo Verne, kiedy zaczynał pisać, był komediopisarzem, dramaturgiem, niezbyt dobrym. I poznał pewnego człowieka. Nazywał się on Jacques Argaud i był osobą wtedy już niedowidzącą, tracącą wzrok. Argaud był całe życie podróżnikiem, opłynął świat dookoła i był rysownikiem. Nie był marynarzem, tylko rysownikiem, który zatrudniał się na różne statki i rysował to, co widział, czyli głównie dalekie kraje. Fantastycznie. Warto obejrzeć jego rysunki, są dostępne w internecie. I zaczął tracić wzrok. I nie poddał się. I nie stwierdził, że przestanie podróżować, tylko wymyślił, że on te podróże zacznie opisywać. I tak powstała jego pierwsza książka Podróż naokoło świata, która w zasadzie stworzyła kierunek książki podróżniczo-przygodowej, ponieważ to nie jest opis podróży, nie jest to pamiętnik, bo przecież od starożytności pisano pamiętniki, ale jest to książka oparta o faktach, a jednocześnie bardzo fabularyzowana. Verne poznał Argaud i zachwycił się tym pomysłem i zaczął właśnie w tym kierunku szukać takiego pisania. Pierwsze książki podróżnicze Verne jeszcze nie mają tego pierwiastka naukowego, który był jego już własnym wkładem. Ale Argaud, tracąc wzrok, wymyślił sobie, że chce podróże jeszcze przeżywać, że pisanie to jest za mało. I zaczął przekładać swoje pierwsze powieści na teatr, na sztuki teatralne. I to wzbudziło na początku zdziwienie, ale publiczność zakochała się w tych sztukach i tak we francuskim teatrze drugiej połowy XIX wieku pojawiły się przedstawienia oparte o książki podróżnicze. Państwo sobie to wyobrażają, jak dzisiaj w teatrze przenieść podróż naokoło świata, spotkanie z krajowcami i wiele różnych przygód. Francuski teatr to robił i odnosił ogromne sukcesy, a Argot, który stracił kompletnie wzrok, miał poczucie, będąc w teatrze, że ciągle podróżuje. I dlatego warto sięgnąć do książki Juliusza Verne, 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi i do innych jego książek, aby wziąć przykład z samego Verne, który powiedział, że marzeniom nie wolno odpuszczać, że trzeba do końca być im wiernym, i z Argot, który traci wzrok, ale stwierdził, że nie przestanie podróżować, nie przestanie robić tego, co lubi, tylko znajdzie inny sposób, aby to robić. Juliusz Verne, 20 tysięcy mil podwodnej żeglugi, czyta Jakub Felczyński.
Polecał Paweł Kamza. A takim spełnieniem marzeń dla osoby niewidomej, niedowidzącej jest książka mówiona, audiobook, o której dzisiaj mówiliśmy. Sygnały świata zrealizowała Edyta Mosińska, przygotował Jerzy Łączny. Do usłyszenia.